Moi drodzy, serdecznie Was pozdrawiam ze Świdnicy. Cieszę się, że mogę dzisiaj do Was mówić. Cieszę się, że tak jesteście też licznie zebrani. Kiedy pastor powiedział, że kim kiedyś tam byłem w przeszłości, to już wiecie, to już minęło 20 lat. To praktycznie już człowiek zapomina, że w ogóle kiedyś takim był. Także i powiem Wam, że dzisiejszy temat taki trochę dla mnie jest prowokacyjny, ponieważ pastor poprosił mnie, abym podzielił się na temat ekumenii, ruchu ekumenicznego. I powiem Wam, że to jest takie troszeczkę dla mnie trudne, ponieważ w naszym kraju, kiedy na ten temat mówię, mimo że dawno temu byłem księdzem, już nie jestem, od lat 20, ciągle, kiedy ten temat poruszam, zdarza się, że nie tylko ze strony rzymskokatolickiej, ale też i tak zwanej protestanckiej czy wierzącej, słyszę nieraz takie zarzuty, że o, poraniony ksiądz i tak teraz mówi tak specjalnie, żeby tak powiedzieć, tak go to boli i tak dalej, ale tak nie jest. Powiem Wam, że moje nawrócenie do Pana Jezusa wynikło tylko z jednej rzeczy najważniejszej, z Bożego Słowa i ja nie miałem żalu do nikogo, jak to śpiewają górale. Nie mam żalu do nikogo i cieszę się, że mogę mu służyć. Także wiem, że temat jest taki dosyć trudny dla niektórych, ale wierzę, że też dzisiaj Duch Święty będzie wkładał w nasze serca poznanie Bożego Słowa, da nam taką perspektywę i też tak pozwoli w miarę obiektywnie na tę sprawę spojrzeć. Chciałbym na początku odczytać fragment z Biblii, z Ewangelii Świętego Jana, 17 rozdział, dlatego z tego miejsca, ponieważ jest to jakby taki najważniejszy fragment, na który wszyscy, którzy gdzieś tam czują takie w sercu bicie do ekumenizmu, na to się powołują i chciałbym właśnie ten fragment na początku odczytać, później przedstawić takie dwie perspektywy patrzenia na ekumenizm, a więc ze strony protestanckiej, ze strony rzymskokatolickiej, a także na końcu ze strony Bożego Słowa, jak na to Biblia patrzy. A więc mam nadzieję, że takie obiektywne spojrzenie pozwoli nam też wyrobić sobie swoje zdanie na ten temat i myślę, że to jest coś do zgłębienia ta rzecz. Ewangelia Świętego Jana, 17 rozdział, będę czytał od wersetu 8. Tak jak wiecie, to jest fragment spotkania Jezusa podczas ostatniej wieczerzy z uczniami. Jest to tak zwana arcykapłańska modlitwa Pana Jezusa, więc tutaj prosił Boga w takiej najważniejszej modlitwie za swój Kościół, ze swoimi uczniami i modlił się tak. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj ich w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem ich w imieniu Twoim, tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. A teraz do Ciebie idę i mówię na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Myślę, że ci z nas, którzy dłużej za Bogiem idą, ten tekst czytali wielokrotnie i ten tekst, tak jak powiedziałem, często używany jest jako argument za tym, żeby budować ekumenizm. Co w ogóle to słówko znaczy? Co to znaczy ekumenizm? W języku greckim jest takie słowo, które brzmi oikomene i to znaczy cały zamieszkały świat. A więc to słowo zawiera w sobie taką myśl widzialnej jedności. A więc widzimy rzeczy połączone razem i ekumenizm właśnie tą myśl wykorzystuje, mówiąc, że chodzi o taką widoczną jedność wszystkich wyznań na całym świecie. I można byłoby powiedzieć, no i w czym problem? To czy to jest złe? Brzmi to całkiem nieźle. Cel się wydaje dobry, ale kiedy bliżej przypatrzymy się temu tematowi, to są pewne pytania o koszt. Jaki jest koszt takiego działania ku widzialnej jedności? Często tutaj stoi na drodze kompromis doktrynalny, często pada kwestia sensu głoszenia Ewangelii i często prawda niestety w takich układach bywa pomijana na korzyść miłości, na korzyść tego, co łączy. I wiecie, to jest takie trochę nieuczciwe postawienie sprawy, bo tak mówimy, nie patrzmy na to, co dzieli, tylko na to, co łączy. I wiesz, i taki prosty obraz. Wyobraź sobie, że bierzesz ślub, jesteś mężczyzną i przyprowadzają ci kogoś zakrytego od stóp do głów, taki biały welon. I mówią, zobacz, ta osoba jest całkiem do ciebie podobna. Ma głowę, ma ręce, ma dwie nogi, tylko że to jest mężczyzna. Rozumiecie? Podobieństwa i różnice. Nie patrz na to, co łączy, dzieli, tylko na to, co łączy. Ja bym nie chciał w taki związek wejść. Nie wiem jak wy. Wolę mieć wersję przeciwną, czyli kobietę, żonę, niż mężczyznę. Rozumiemy? Mimo, że podobni jesteśmy. Rozumiecie to? A więc tutaj jest tak często taka właśnie myśl. Kosztem prawdy próbuje się pewne rzeczy pomijać. Ja nie wiem, czy wiecie, ale w naszych czasach ten ruch ekumeniczny bardzo się rozwija z wielkim rozmachem. Kiedy patrzymy na różne media, widzimy, że działania się tak jakoś bardzo intensyfikują. W tym roku, w styczniu, papież Franciszek przesłał takie wideo przesłanie do Stanów Zjednoczonych, do liderów ruchu charyzmatycznego protestanckiego z apelem o zjednoczenie się. Było to takie naprawdę wydarzenie, bo poruszyło wielu różnych chrześcijan i wiele było dyskusji. Też pewnie słyszeliście, że w Szwecji pastor Ulf Ekman w Polsce dla wielu takie prawie że bożyszcze, jeżeli chodzi o kościół protestancki, przeszedł na wiarę rzymskokatolicką, twierdząc, że wreszcie znalazł pokój ducha i pełnię wszystkiego. Jestem pełen podziwu, no ale jakoś żeśmy się minęli. I to też bardzo odbiło się echem, łącznie z tym, że nawet nasz biskup Marek Kamiński skomentował to wydarzenie, tam wielu się od tego odcinało i tak dalej. A więc mamy też wiele inicjatyw ekumenicznych, są takie tygodnie modlitw wspólnych o zjednoczenie. I powiem wam, że to wszystko powoduje takie pewne zamieszanie. Ludzie wierzący, kochający Boże Słowo, Pana Jezusa, mają często taki zgrzyt. Nie wiedzą za bardzo, jak się odnaleźć. Jak traktować takie inicjatywy, jak traktować na przykład rzymskokatolików, czy to są bracia, czy nie są to bracia, jak innych traktować. I to jest takie zamieszanie. Zamieszanie nigdy niczemu dobremu nie służyło, nie służy. Dlatego myślę, że warto jest na ten temat coś więcej posłuchać. I takie pierwsze pytanie, tak według Bożego Słowa, kto tworzy Kościół Chrystusa Jezusa? No my, a dokładniej wszyscy nowonarodzeni z wody i z ducha. Jest taki fragment w Ewangelii świętego Jana. Przypomnę, bo tu widzę kilku osób nieprzekonanych w swoich sercach, ale to... Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A więc nowonarodzenie jest tym momentem, kiedy człowiek jest włączony w Kościół Jezusa Chrystusa, który jest jego głową, my jesteśmy jego członkami i w Biblii nie znajdziemy, tak jak ja, na tyle, ile ja wiem, przepraszam, to chcę się ty zastrzec, ja nie znalazłem w Biblii idei Kościoła Chrystusowego, który tworzą jakieś denominacje czy kościoły. Kościół są wierzący, którzy uwierzyli w Pana i są w Jego ciele. Nie jest to zestaw organizacji religijnych. Rozumiemy? Tak czytam w Nowym Testamencie. Zbory są miejscem społeczności Kościoła Chrystusowego. A więc to jest Kościół. I to jest najważniejsza rzecz, jaką powinniśmy pamiętać podczas tego słowa. To są odrodzeni ludzie i zobaczcie, w związku z tym odrodzeni ludzie mogą być i są w różnych denominacjach. I są tacy. I to jest prawdziwy Kościół Chrystusowy. I teraz kilka takich słów na temat ruchu ekumenicznego z perspektywy kościołów protestanckich. Bo tutaj to ma jakby dwie strony. Tą katolicką i protestancką. Dlaczego protestanci zaczęli całą kwestię z ruchem ekumenicznym? Nie wiem, czy wiecie, ale w 1948 roku w Amsterdamie odbyło się takie pierwsze zgromadzenie ogólne kościołów światowych, z wyjątkiem katolickiego, bo wtedy on od tego się odcinał. I było tam 147 kościołów, ponad 300 delegatów protestanckich i różnych kościołów starożytnych. I w ten sposób powstała Światowa Rada Kościołów. I jej celem było to, aby czynić taki ruch w kierunku jedności, zrzeszenia się. Nigdy nie mówili, że są takim super kościołem, ale to jest taki ruch właśnie ekumeniczny, jakby stalający w sobie wiele kościołów. Chcą dawać wspólnie świadectwo wiary Chrystusowej i oficjalnie Kościół Rzymski nie jest członkiem Światowej Rady Kościołów, ale wysyła tam zawsze przedstawicieli swoich na ich posiedzenia. I generalnie w związku z tym, że te kościoły, czy ta rada skupia wiele różnych nurtów, wiele kościołów, zasadą jest to, że tam jest bardzo liberalna teologia, a więc praktycznie każdy tam ze swoim może wjechać i jakoś to sobie tutaj mieć. I tutaj też taka ciekawostka jedna, że Światowa Rada Kościołów uważa za rzecz niepotrzebną ewangelizację. Ponieważ wszystkich się uznaje za wierzących, to po co teraz ewangelizować? Lepiej zająć się czymś innym. W Polsce takim tworem, który działa na rzecz ekumenii, jest Polska Rada Ekumeniczna. I to też twór po II wojnie światowej powstał i też z inicjatywy rządu komunistycznego i tak sobie do dzisiaj działają jako Polska Rada Ekumeniczna. W roku 1974 nawiązała ta rada oficjalne stosunki z Kościołem Rzymskokatolickim. A więc są to takie działania ku jedności. Dlaczego protestanci w tym ruchu chcą uczestniczyć? Myślę, że jest wiele powodów. Bardzo często jest taki argument za tym, że nie chcemy być traktowani jako sekta, a więc jesteśmy w czymś większym, jesteśmy częścią czegoś większego, jakimś kościołem i tutaj nie chcemy się jakoś wyróżniać. Niech nas nie nazywają sektą, po prostu jesteśmy kościołem, a więc chcemy być uznawani jakby przez innych. Też motywem jest to, że protestanci, którzy są w tym ruchu, chcą pokazywać, że jest możliwa, widoczna jedność. Inni też chcą jakoś uzgadniać dokumenty, prawdy wiary i tak dalej. A więc powodów jest różnych. Także generalnie ten taki ruch ekumeniczny został rozpoczęty w kościołach protestanckich. A jak to wygląda z perspektywy Kościoła katolickiego? Otóż aż do lat 60. właściwie, czyli do Soboru Watykańskiego II, Kościół Rzymski nie był zainteresowany, był wręcz wrogiem protestantyzmu i wszystkich takich innych rzeczy, twierdząc i wyznając przynajmniej wobec, że jedynym prawdziwym Kościołem jest on, a wszystko inne to są sekty, zwiedzenia i niegodne, niewarte uwagi nawet jego rzeczy, nieprawdziwe kościoły. Tak jak pewnie niektórzy z was wiedzą, w XVI wieku był Sobór Trydencki w Rzymie, którego celem było praktycznie potępienie wszystkich prawd biblijnych, które Luter podniósł i w ogóle kościoły protestanci podnieśli, a więc tam wszystko było napiętnowane. I kto się nie zgadzał z ich doktryną według prawa kościelnego był wyłączany z tego, z kościoła, wyklęty i tak dalej. I tak było aż do lat 60., dopóki nie rozpoczął się Sobór Watykański II i tam nastąpiła całkowita zmiana patrzenia na inne kościoły chrześcijańskie. Wydano taką specjalną, taki dekret o ekumenizmie i tam po raz pierwszy w historii zostaliśmy nazwani już nie heretycy, jako potępieńcy, tylko nazwano nas odłączonymi braćmi. I zawsze się pytam, a od kogo my jesteśmy odłączeni? No chodziło, że od Rzymu jesteśmy odłączeni, nie? Nie od Jezusa. Odłączeni bracia i tak nas po prostu zaczęto nazywać i ta nazwa już weszła do użytku. I to, co było takie ciekawe w tym dokumencie, to to, że Sobór Watykański uznał, że w tych kościołach protestanckich jest jakieś tam światło, w jaki sposób można przyjąć zbawienie, ale podkreślił bardzo wyraźnie, że pełnię zbawczych środków osiągnąć można jedynie w katolickim Kościele Chrystusowym, który stanowi powszechną pomoc do zbawienia. I tam taką w Lumen Gentium, w takiej konstytucji o Kościele, tam taką pokazano taką perspektywę kręgów przynależności, a więc Pan Jezus jest w środku, pierwszym kółkiem przy Jezusie jest Kościół Rzymski i im dalej, to tam potem mamy Kościoły prawosławne, inne katolickie, potem gdzie są protestanci, na samym końcu tam są gdzieś jeszcze ci, którzy wierzą w jednego Boga, Mahometanie, a więc według tej koncepcji cały świat po prostu jest praktycznie, może być w jednej religii. Ciekawe takie podejście. Co więcej, Sobór Watykański II też zachęcił, żeby wierni Kościoła katolickiego pilnie uczestniczyli w dziele ekumenicznym, a więc zachęca swoich uczestników, a jeszcze przed Soborem był zakaz kościelny uczestnictwa w jakichkolwiek niechrześcijańskich praktykach religijnych, niekatolickich. To było pod karą jakiejś tam karą kościelną. To się zmieniło. Ciekawa rzecz i teraz kilka takich myśli jeszcze odnośnie współczesnych działań Kościoła Rzymskokatolickiego. Ten pęd ku ekumenizmowi nie tylko dotyczy chrześcijan, ale też dotyczy innych religii. I nie wiem, czy ktoś z was pamięta, jak w roku 1986 Jan Paweł II w Asyżu zrobił takie pierwsze spotkanie wszystkich przedstawicieli religijnych z całego świata. I było tam bardzo ich wiele, było dobrze ponad 100 tam było takich przedstawicieli. Byli tam muzułmanie, buddyści, hindusi, szamani, chrześcijańscy liderzy kościołów zachodnich i wschodnich. I to, co było takie niezwykłe z punktu widzenia Biblii bałwochwalcze, to to, że tam wszyscy się razem modlili do Boga. No każdy do swojego się modli, wiadomo, bo tam. Ale o to, żeby właśnie byli razem, byli jedno. I kiedyś w takiej książce fajnej czytałem taką informację. Nie spotkałem jeszcze jakiegoś potwierdzenia w innych źródłach, musiałbym to sprawdzić bardziej. Okazało się, że po tej modlitwie w Asyżu było trzęsienie ziemi i ta bazylika, w której się modlono, po prostu pękła. Oczywiście przypadkiem, no bo wiadomo, ale dla nas, biblijnych chrześcijan, to może być jakiś znak, że Bogu się to nie podobało. Są zdjęcia w internecie, wystarczy wpisać Jan Paweł II i Koran i zobaczyć, jak on całuje tą książkę. Wchodził do meczetów muzułmańskich. Nie wiem, czy wiecie, ale wiecie, dlaczego tam się buty ściąga w meczecie? Ściągnięcie butów w meczecie oznacza, że uznajesz to bóstwo za swojego Boga. To jest ziemia święta i tam nie wolno wejść w butach, nie? A więc kiedy ja ściągam buty, żeby tam wejść, to jakbym uznawał władzę tego bóstwa. I papież ściągnął buty, no bo tam w butach nie wpuszczają nikogo, co nie? A więc warto o tym wiedzieć. Także tutaj widzimy taki krok. Rozszerzenie ekumenizmu nie tylko na kościoły chrześcijańskie zachodnie, czy jakieś i protestanckie, ale też dużo dalej. I to jest takie bardzo dziwne. No, nie wiem, czy ktoś z was kiedykolwiek widział, żeby muzułmanie całowali Pismo Święte. Oni mordują chrześcijan. Natomiast takie gesty są naprawdę dziwne. I całkiem niedawno, w 2011 roku w październiku, czyli ćwierć wieku po tym wydarzeniu, jeszcze wtedy rządzący papież Benedykt XVI w Krakowie takie podobne zrobił spotkanie przywódców religijnych. A więc tak jakby upamiętnić tamto pierwsze spotkanie, które miało miejsce w Asyżu. A więc widzimy tutaj takie ruchy z tej strony. W roku też 1994 powstał w USA dokument pod tytułem Ewangeliczni chrześcijanie i katolicy razem. I to właściwie nie jest jakieś opracowanie teologiczne, ale jest to pewna taka deklaracja woli. Bo musimy też o tym pamiętać, że mogą być różne inicjatywy, różne deklaracje, różne słowa, ale ostatecznie zmiana jest dopiero wtedy, kiedy Kościół to wprowadzi w sposób dogmatyczny, że coś tam sobie zmienił. Natomiast to jest taka deklaracja, która nazwała właśnie to, że chrześcijanie ewangeliczni i katolicy idą razem w misji, chcą współpracować. To, co ciekawe, to w tym piśmie ci, którzy je podpisywali, musieli przyznać, że te są winni grzechu braku pojednania, tak jakby reformacja protestancka jakby była winą obopólną. Zapomina się o tym, że to przecież był protest Lutra przeciwko niebiblijnym rzeczom w Kościele i to była próba reformy Kościoła tak naprawdę, a nie protestu. Ale tutaj trzeba było właśnie taki grzech jedności, braku jedności wyznawać. I co więcej, w tym dokumencie zapisano, posłuchajcie uważnie, że jesteśmy braćmi w Chrystusie, katolicy, ewangelicy, i ewangelizacja jednej lub drugiej grupy nazywa się kradzieżą owieczek. A więc nie możemy ewangelizować wśród katolików, bo tak naprawdę okradamy braci. Rozumiemy? Tu jest taki ciekawy cytat. Nie jest ani uzasadnione, ani teologicznie rozsądne, szkoda, że nieprawdziwe, tylko rozsądne, korzystanie z zasobów jednej społeczności chrześcijańskiej nawracać wśród aktywnych zwolenników innej wspólnoty chrześcijańskiej. A więc to, co ja widzę z własnego doświadczenia, to tak naprawdę działania ekumeniczne związują nam ręce do głoszenia Ewangelii. No bo ja mam kolegę księdza, żyjemy razem w jednym mieście, kolegujemy się, no to nie będę takim dziadem, nie będę mu ludzi podbierał z kościoła. Ani on. A więc nie robimy nic. A pytanie, od kiedy populacja miasta równa się populacji nowonarodzonych chrześcijan albo ludzi wierzących? Prawie że wcale. To są ludzie, których trzeba do Pana przyprowadzić. I rok później papież Jan Paweł II wydał taką specjalną encyklikę, czyli takie pismo wyższej rangi pod tytułem Aby byli jedno. I tam napisał takie ciekawe zdanie, że kościoły, to chodzi, kiedy Kościół katolicki mówi o kościołach, to ma na myśli kościoły prawosławne i grekokatolickie, a kiedy mówi odłączone wspólnoty, to ma na myśli nas. To jest taka gradacja jest. Oni są najprawdziwsi, tamci są tacy prawie prawdziwi, a nam się wydaje, że jesteśmy prawdziwi. Odłączone wspólnoty. I choć w naszym, on tak tam napisał, w naszym przekonaniu podlegają one brakom, ale wcale nie są pozbawione znaczenia i wagi w tajemnicy zbawienia. Duch Chrystusa nie wzbrania się przecież posługiwać się nimi jako środkami zbawienia, których moc pochodzi z samej pełni łaski i prawdy powierzonej Kościołowi katolickiemu. A więc można powiedzieć, że w jakiś sposób Pan Jezus wyraził przyzwolenie. No dobra, jak już tak się modlicie i mówicie, że jesteście tam moimi, tam, no dobra, to niech coś tam się dzieje u was też. Niech się tam ludzie nawracają, ale to wszystko macie dzięki temu, że ta łaska spływa przez mój prawdziwy Kościół na was. A więc tu jest stół z jedzeniem, a my tam też takie, tam co spadnie, to my wtedy się cieszymy, bo mamy w tym udział. Tak to wygląda. I to, co ciekawa rzecz jest, to taka, że Kościół katolicki nigdy nie przyznał się do błędu. Nie odwołał żadnej swojej doktryny i jej nie odwoła, ponieważ nawet w dokumentach swoich zapisuje, że on ma pełnię i jego celem jest to, aby doprowadzić wszystkich innych odłączonych braci do wspólnoty z sobą. Do tego, żeby uznać władzę Rzymu. Na tym polega ekumenizm katolicki. A więc celem jest to, i tak to napisał właśnie w tym piśmie papież, że Kościół katolicki prowadzi wielostronne działania ekumeniczne w celu jedności z wszystkimi kościołami. Pełna jedność ma doprowadzić do wspólnego sprawowania kultu eucharystycznego. A więc wszyscy musimy pójść potem na mszę. I wtedy będzie ok, wtedy będzie jedność, wtedy będzie wszystko super. A więc widzimy, jaki jest cel. Celem nie jest dochodzenie do prawdy, ale celem jest udział w jakimś kulcie. I niestety to się zdarza również i w Polsce, że na takich spotkaniach ekumenicznych to się już dzieje, że się kończy mszą. Jestem tym przerażony. Widziałem to w internecie, jak tam nawet jakiś pastor stał za ołtarzem i z księdzem razem się odprawiali. Myślałem, że spadnę z krzesła i mówię, nie wierzę, ale wiecie, im człowiek dłużej żyje, tym różne rzeczy po prostu widzi i słyszy. Kolejny krok w tym takim pochodzie ekumenizmu to był rok 1999 i wtedy powstała taka deklaracja między Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Luterańskim na temat wspólnej deklaracji w sprawie nauki usprawiedliwieniu. I to takie dosyć duże pismo było, czytałem to pismo. I było tak, nasze stanowisko, wasze stanowisko, wspólne stanowisko. Tak to idzie w różnych sprawach. Było tam wiele zapisów, takich no prawie że biblijnych, ale w tym jest również taki zapis na temat usprawiedliwienia. I tak jak chrześcijanie twierdzą, że to jest tylko z wiary usprawiedliwienie, tak Kościół katolicki twierdził i twierdzi, że wierzący zostaje usprawiedliwiony przez chrzest. A więc albo tak, albo tak. Natomiast to jest zapisane w tej deklaracji i okazuje się, że to, co teraz się dzieje w Kościele katolickim, to to, że ten Kościół zaczyna mówić językiem ewangelicznym, ale treść, znaczy fundament jest zupełnie inny, inne jest tło tego. Inne są pojęcia. Dla przykładu. Każdy się z nami zgodzi, katolik, że trzeba przyjąć Pana Jezusa. Tak? I on mówi, ja zawsze go przyjmuję. Co tydzień na mszy. Gdy do komunii go przyjmuję. Aha. Ale my nie o tym mówimy. Mówimy o do serca, nie do żołądka. Aha, no to już jakiś rozjazd. Ale tak samo brzmi. Wyznajecie grzechy? Oczywiście, my też. A jak wy wyznajecie? My Bogu, tak? No a my księdzu. Też to robimy. Mamy nabożeństwa, śpiewamy pieśni. To, co ja widzę w Polsce, to w wielu parafiach śpiewa się nasze piosenki. Ukradli nam nasze wszystkie pieśni z uwielbienia i potem mówią, że to są ich. To jest ciekawe jeszcze. I tak patrzę ja, takie jak u nas. I potem ktoś przychodzi do nas i mówi tak, takie macie pieśni jak my. Ja mówię, nie, nie, to wy macie nasze pieśni, tylko nie wiesz o tym. Rozumiecie? Następuje zamieszanie. Następuje zamieszanie pewne. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby w takich rozmowach pójść głębiej, zobaczyć, co masz na myśli, mówiąc o przyjęciu Jezusa. Całkiem niedawno właściwie, to dzisiaj środa jest? Środa. W niedzielę, jak byłem w Vancouver, sorry za to pytanie, ale ja tutaj jestem tylko przez 3 tygodnie i co kilka dni w innej strefie czasowej i naprawdę mam kołowrotek. Nie wiem, która godzina jest w Polsce, tutaj i tak dalej. Okej. I tak się złożyło, że u pastora, którego mieszkałem w Vancouver, jakimś cudem na obiad został zaproszony ksiądz z Warszawy ze swoim bratem rodzonym w Duchu Świętym. Mieliśmy dyskusję, 2,5 godziny. Momentami myślałem, że się w ogóle nie skończy właściwie, że nie dojemy go, ale było bardzo gorąco, bardzo tak momentami ostro. I w pewnym momencie, no myśmy jak z uporem maniaka, z pastorem, z takim jeszcze jednym bratem mówili, ale w Biblii pisze, ale w Biblii jest napisane, ale to. I w końcu ten ksiądz mówi tak, nie macie prawa, nie macie prawa Boga ograniczać tylko do Biblii. Jak wszechmogącego Boga do Biblii ograniczać? Ja mnie słucham, co ksiądz mówi? Bóg tak postanowił, on jest Bogiem Słowa. I on nie będzie działał inaczej, jak w tej księdze powiedział. My go nie ograniczamy, my go słuchamy. Ale to jest ta mentalność, bo tam mają nie tylko jedno źródło objawienia, ale dwa. Tradycja i Biblię. Ale było wtedy ostro. Koniec był dobry, mieliśmy spotkanie ekumeniczne, żeśmy się razem pomodlili na końcu. W szoku byłem, tak sobie stoję, jejku, ja taki z takim podejściem i tutaj jestem w domu pastora i razem się modlimy, ale było dobrze, nawet dałem mu telefon, może akurat coś tam zostało zasiane. A przyszli z taką nadzieją, że pastora przekonają Vancouver do kultu maryjnego, ale jakoś tak nie poszło jak trzeba. A więc widzimy, język staje się wspólny, pewne słowa są wspólne, ale treść fundament jest zupełnie, zupełnie inny. I ten taki super hura optymizm ekumeniczny został w pewnym momencie zahamowany przez już byłego papieża Ratzingera, który wtedy, kiedy jeszcze nie był papieżem, za czasów Jana Pawła II, napisał taką instrukcję, czy taki dokument Dominus Jezus. To był 2000 rok, na temat Kościoła katolickiego, który jest jedynym Kościołem Chrystusowym. I to był taki zimny kubeł wody. Bo tak, coś się robi, tutaj bracia, tutaj coś robimy razem, a tu nagle taki tekst typu, że jest to jedyny Kościół Chrystusowy, został ustanowiony na tym świecie w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra i biskupów, i pomimo podziału chrześcijan nadal istnieje w pełni jedynie w Kościele katolickim. A więc wszystkie inne kościoły, wspólnoty, zostaje potraktowany w taki sposób, że im tylko się wydaje. A więc my bawimy się w chrześcijaństwo, a oni są. To jest ta różnica, nie? A więc jakie są wnioski, króciusieńko, na temat rzymskiej koncepcji katolicyzmu? Jest taka. Oni są tym właściwym kościołem, myśmy się odłączyli, my musimy wrócić. I będzie okej. Rozumiecie? A więc powrót do Rzymu to jest jakby cel tego ekumenizmu. Celem jest wspólna doktryna. Kościół nie jest zainteresowany zmianą czegokolwiek w swojej doktrynie, jest nieomylny według siebie, ma rację, ma pełną prawdę, tak twierdzi i wszystko idzie tylko w jednym kierunku. Wróćcie zbłąkani synowie do domu ojca w Rzymie. Nie do ojca, nie tylko w Rzymie. Na tym nagraniu, o którym na początku wspomniałem, Franciszek, kiedy kierował swoje słowo do tych zebranych tam liderów charyzmatycznych, protestanckich w Stanach, było ich tam dosyć dużo, taka wielka sala, mówił tak z komórki, miał to nagrane na komórce, dał taki przykład Józefa z Egiptu. I on powiedział, że Kościół rzymski jest tak jak Józef w Egipcie, który uratował tych biednych braci pozostałych w Kananie, gdzie był głód. I mówi, i właśnie, ja bym tak chciał, żebyście tak jak ci bracia Józefa dotarli do niego i tak zaczerpnęli z tego bogactwa stołu. Rozumiecie? A więc powrót do Rzymu. Ale to nie jest tak. Dlaczego nie jest tak? Ponieważ ten Kościół twierdzi, że ma pełną prawdę, a kiedy patrzymy na fakty, na Biblię, na historię, to widzimy, że ma bardzo wiele doktryn i dogmatów niezgodnych z nauką Pisma Świętego. I to tutaj on sam często zmienia treść Biblii, jej znaczenie. Dla zainteresowanych odsyłam was na YouTube, wpiszcie doktryny rzymskokatolickie, a Biblia, to wam wyrzuci tam moje wykłady z któregoś zboru. To jest praktycznie 4 godziny wykładów na temat różnic między Biblią a doktryną rzymskokatolicką. Warto tego posłuchać, bo stwierdziłem już przez wiele lat, że wiele osób nawraca się do Jezusa, wychodzi z Kościoła rzymskiego i nawet nie wie, w czym było. I potem mają takie zamieszanie. Także zachęcam do posłuchania tych wykładów. Są dosyć ciekawe. A więc już teraz zmierzam do końca. Chyba tak za długo mówię. Miałem tylko pół godziny. Ile w ogóle już mówię? Już mówię pół godziny? Już jest pół godziny? Nie ma jeszcze? Można jeszcze, dobra. Ja jeszcze 10 minut, to się spokojnie w tym zmieszę, spokojnie, nie będę was długo męczył. Wiem, że tutaj ciężko pracujecie i długo i w ogóle. A więc kilka słów na temat, jak Biblia patrzy na ruch ekumeniczny i dlaczego to nie jest zgodne z Bożym Słowem. A więc czytałem ten fragment na początku z Ewangelii Świętego Jana. Tylko przypomnę ten werset najczęściej używany. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I na podstawie tego wersetu mówi się tak, wolą Bożą jest to, żebyśmy byli jedno, musimy być jedno, musimy zrobić wszystko, żeby być jedno, bo tak chce Pan Jezus. Wiecie, jaka jest zasada numer jeden, jeżeli chodzi o Pismo Święte i jego interpretację? Jest takie krótka rymowanka. Tekst bez kontekstu staje się pretekstem. Rozumiesz? Jak wyrwiesz coś, jakiś werset z Biblii, to sobie może go tak obracać, jak ci się podoba. On, żeby miał prawdziwe znaczenie, musi być w kontekście. Musi być umieszczony w danym miejscu, rozdziale, w księdze, w Biblii i musi być zgodny z resztą. Więc nie możemy sobie wyrwać jednego słowa i go tak obracać jak kurczaka narożnie, jak nam się podoba. Nie da rady. On musi mieć swój kontekst. A więc jaki jest kontekst tej modlitwy? Zwróćcie uwagę, przynajmniej 4 razy, w 6, 8, 14, 17, 19 wersecie, Jezus mówi o prawdzie słowa. 17 werset mówi tak. Uświęć ich w prawdzie, słowo Twoje jest prawdą. A więc pierwsza bardzo ważna myśl, że prawda słowa jest dla nas fundamentem. I dopiero na prawdzie słowa możemy budować jedność. Rozumiemy to? Nie da się zbudować jedności na kłamstwie, na jakichś opuszczeniach. Ona musi być, prawda tutaj jest w centrum. A więc jedność chrześcijan tworzy się przez prawdę Bożego Słowa, a nie obok Bożego Słowa albo poza nim. Bo wtedy po prostu nie dojdziemy do niczego. Temu się wydaje tak, a tamtemu inaczej. Do czego mamy się odnieść w swoich doświadczeniach, w swojej wiedzy, w swojej wierze? Właśnie do Biblii, które, jak mówi sam Bóg, On wywyższył ponad wszystko swoje słowo. A więc ono jest dla nas autorytetem. Ono jest nieomylne, ono jest natchnione, ono jest pożyteczne do poprawy błędów i tak dalej. Znamy te wersety. A więc jest to Boża norma dla nas. A więc prawda jest fundamentem jedności, a nie na odwrót. Natomiast ruch ekumeniczny działa tak, że chce ludzi zjednoczyć poza prawdą, na przykład na tym, że wszyscy jesteśmy dobrzy tam, chrześcijanie, dobrzy ludzie, na człowieczeństwie, różne argumenty, albo też nawet wbrew Biblii. Tak jak zauważyliśmy, celem Kościoła Rzymskiego jest to, abyśmy razem odprawiali wspólnie Eucharystię. Ale przecież według Biblii to jest bałwochwalstwo. Sorry, może kogoś raz uraziłem, ale tak jest. Jezus Chrystus siedzi po prawicy Ojca w niebie i tylko jest tam. Kłanianie się opłatkowi, który nic nie znaczy według Bożego Słowa, jest bałwochwalstwem. I nazywanie tego Bogiem jeszcze. Bo według Kościoła Rzymskiego to jest Bóg prawdziwy. Tam, w tym opłatku. Trzeba mieć tego świadomość. I kiedy katolicy go spożywają ten opłatek, to jedzą prawdziwe ciało Jezusa. Prawdziwe ciało. Nie duchowe, tylko prawdziwe. I piją prawdziwą krew. A więc popełniają najczystszej rasy kanibalizm. Rozumiecie to? A więc nie można poza prawdą Bożego Słowa budować jedności. Jak pogodzić wszystkie niebiblijne praktyki, kult zmarłych, świętych, obrazów, posągów, sakramenty i tak dalej. Jest tego naprawdę bardzo duże. A po drugie, jak daleko mamy sięgać poza granice Biblii? Bo może się okazać, że się tak zapędzimy w tym ekumenizmie, że tak naprawdę nie potrzeba, żeby ktoś nawet wierzył, że Jezus jest Synem Bożym. Niech tylko wierzy w Boga i wystarczy. Nieraz my tak nie mówimy, o, jest tyle dróg, ważne, byś tylko wierzył. Wiesz, Bóg jest jeden, wiadomo, że jest jeden. No i byle byś tylko wierzył, ale to nie jest Ewangelia. Jezus jest drogą, prawdą i życiem, a nie idea jakiegoś Boga. Bo okazuje się, że ty myślisz o Bogu trójjedynym, a ktoś w ogóle sam się o czymś innym. Słowo Bóg jest za bardzo nieczytelne, niewyraźne, żeby w taki sposób traktować. A więc bardzo ważna rzecz. Prawdziwa jedność to jedność w prawdzie, a nie poza nią. Ja jestem jak najbardziej za jednością wszystkich wierzących, wszystkich chrześcijan na bazie Bożego Słowa. Innej jedności nie uznaję, bo jej po prostu nie ma. Kolejny fragment biblijny, który przeczy, czy jest przeciwko takiemu ruchowi ekumenicznemu. List do Galacjan, 1 rozdział 8-9. Jest to jeden z fragmentów, na którym też się nawracałem. On bardzo dotknął moje serce, ponieważ w pewnym momencie zrozumiałem, że głoszę inną Ewangelię, odmienną Ewangelię od tej, która jest w Piśmie Świętym. Może go szybko przeczytam. Paweł pisze tak. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Po czym mam poznać, że Ewangelia, w której teraz jestem, jest odmienna, czy taka sama jak na początku? Po czym mogę to poznać? No mam zapisane Boże Słowo i porównuję. A więc jeżeli Ewangelia ta, którą teraz wierzę, nie zgadza się z tą, którą tutaj czytam, to coś muszę postanowić, coś muszę wybrać. Gdzie jest prawda? Prawda jest w Chrystusie. Jezus jest prawdą. Prawda jest w Jego słowie, a więc muszę te rzeczy odrzucić. I ja byłem w tym momencie, podczas tego nawrócenia. Mogłem dalej czcić Marię, świętych, modlić się za zmarłych. Pewnie, że mogłem. Ale powiedziałem nie. Prawda to jest odmienna Ewangelia. Zbawienie jest w Jezusie przez wiarę, a nie z sakramentów i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, Paweł, który w jednym miejscu napisał, żebyśmy nikogo nie przeklinali, w tym momencie napowiedział bardzo ostro. Niech taki ktoś będzie przeklęty. Potem powtarza w 9 wersecie znowuż. Niech taki ktoś będzie przeklęty. Dlaczego on takich słów używa, mimo że Biblia mówi, żebyśmy nikomu nie złożyczyli? Myśleliście o tym? To nie jest sprzeczność. To jest zapieczętowanie Ewangelii, ponieważ przez Ewangelię przychodzi zbawienie. A więc jeżeli wierzysz w fałszywej Ewangelii, to masz fałszywe zbawienie. Wszystko. Jeżeli pokładasz ufność człowieku w innych rzeczach, nie w Jezusie, sorry. Jeżeli mówi, ja jestem drzwiami, tam są drzwi jedne, tu są drugie i przez inne stąd nie wyjdziemy. Możesz tędy wyjść tam koło tych półek, proszę bardzo. Powodzenia. Rozumiesz? Jeżeli On jest drogą, to On jest drogą, nie ma innej. A więc Jezus sam z natury jest antyekumeniczny. 2 Koryntian 6,14 pisze tak, napisane jest tak. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? A jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Co za dział ma wierzący z niewierzącym? I wiecie co? Ten fragment się ciągle, wiecie komu czyta? Narzeczonym. Ty masz narzeczonego bieżącego czy nie? No, niewierzącego. A, widzisz? 2 Koryntian mówi, nie chodź w obcym jarzmie. Po pierwsze, małżeństwo nie jest jarzmem. To nie jest jarzmo. Jak ktoś jest w jarzmie, współczuję mu. Ja jestem 19 lat po ślubie i naprawdę to jest słodkie jarzmo i cudowne. I czekam też 6 dni, żeby tam już pojechać do domu wreszcie. A jak ktoś ma jarzmo, no sorry, stary. Moja babcia by tak mówiła. Widziały gały, co brały. Rzekło się, teraz trzeba być wiernym. Koniec, choć w jarzmie. Ten fragment mówi o czymś innym. On mówi o udziale wierzących i niewierzących. I zobaczcie, ekumenizm sprzęga nas w jedno jarzmo. I potem musimy iść, czy chcemy, czy nie chcemy. Musimy zgadzać się na jakieś niebiblijne doktryny, nauki. Musimy tutaj uznawać ich jako braci. Ale tak naprawdę są tylko braćmi ci, którzy na nowo się narodzili. Oczywiście każdy wam powie, że katolik też się nowo narodził w momencie, kiedy go ochrzcili, kiedy był niemowlakiem. Bo doktryna katolicka mówi o tym, że chrzest udziela nowego narodzenia. I tak to się dzieje. Po prostu poleje się i już nowe narodzenie. Kiedy czytam Biblię, widzę, że trochę to inaczej wygląda, nie jest takie to proste. I najpierw jest nowe narodzenie, potem jest chrzest. Na odwrót. Ale to tak. I takich rzeczy jest dużo, a i mamy jedno jarzmo i braćmi jesteśmy. O nie. Nie chodźcie w obcym jarzmie. Ja w to już nie wejdę. Jak się raz urwałem z łańcucha, drugi raz się nie dam tutaj zaczepić. Jak ktoś chce, jego wola, ale nie ja. Byłem tam i tam nie wracam. Rozumiecie to? A więc, jeżeli ktoś jest odrodzony, on jest moim bratem w Chrystusie, tak mogę go nazywać, a jeżeli nie za Chrystusa jako Pana, nie jest Bożym dzieckiem, nie jest moim bratem. Wszystko. To nie jest gadanie sobie takie o takie chrześcijański zamiennik za Pan, Pani. Nie? W zborach tak jest. Zamiast dzień dobry się mówi chwała Bogu. Nie wiem, dlaczego się mówi chwała Bogu zamiast dzień dobry. Tego nie rozumiem. Bo kiedy ja mówię chwała Bogu, to chcę oddać chwałę Bogu, a nie przywitać się z drugim chwała Bogu. Chwała Bogu, chwała Panu się mówi też. Nie? I potem ktoś przychodzi do zboru i tak chwała Panu, chwała Panu, chwała Pani, chwała Panu i się z każdym wita po kolei. Jeżeli mówimy chwała Panu, to chcemy Jego uwielbić. Ale mamy takie chrześcijańskie zamienniki. Nie? Za dzień dobry chwała Panu. Za Pan i Pani to brat i siostra. I tak wszyscy sobie bratują i siostrują. Ja mam taką zasadę, że kogoś nie znam. Najpierw mówię proszę Pana, proszę Pani. Ktoś powie, ale jestem bratem. Okej. Okay. Ale nie będę nazywał kogoś bratem, kto bratem nie jest. Ja mam dzieci w swoim domu, trójkę. I tylko one mogą do mnie mówić ojcze, tato. Wszystkie inne mogą mówić wujek, pastor czy pan. Tylko moje mogą to. Dlaczego? Bo ja je zrodziłem. A tak na marginesie. Wiecie, kto to jest ksiądz? Kim jest ksiądz? Ksiądz to taka istota, taki człowiek, do którego obce dzieci mówią ojcze a własne wujku. I jeszcze jeden fragment na koniec. Drugi list Jana. Jeżeli ktoś przychodzi do was, mówi Jan w 10 wersecie, w drugim liście, i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto dzisiaj ten fragment kiedykolwiek, gdziekolwiek odczytał? Nikt. Dlaczego? Bo jest bardzo nieekumeniczny. Przynosisz się na naukę, to co zobaczysz? Drzwi moje. Wszystko. A, jaka herezja. Nie, to Boże Słowo. Jak ktoś przynosi inną naukę niż Chrystusowa, to ma drzwi zamknięte, nie otwarte. Tak pisze Jan, apostoł, w Bożym Słowie. Ten, który napisał piękny list o miłości, pierwszy Jana. Rozumiecie to? Miłość prawdy nas zbawia. Mówienie prawdy w miłości jest również bardzo ważne. A więc to jest jakby kierunek. Miłuj prawdę. I chciałbym na koniec odczytać fragment 2 Tymoteusza, 2 rozdział od 9 do 12 i na tym zakończę. Drugi Tymoteusza, tak, to jest tak ku rozwadze, żebyśmy po prostu też przejęli się na serio Bożym Słowem. I pamiętajcie, Bóg jednej rzeczy nie robi. Nie żartuje ze swego słowa i swoim słowem. Ono zawsze jest prawdziwe i jest poważne, jest na serio. I Pan nie powie, a tak sobie tak powiedziałem kiedyś dla żartu, wiecie. Nie, to jest święte Boże Słowo. Drugi Tymoteusza, 2 rozdział od wersetu 9. Tutaj Paweł pisze tak. Jestem długo wierzący, ale jeszcze Biblii tak dobrze nie znam. Chodziło o 2 do Tesaloniczan. Te same wersety. Źle po prostu wpisałem. 2 w Tesaloniczan, 2 rozdział od wersetu 9. I tutaj Paweł pisze o czasach ostatecznych. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Nie samej miłości, ale miłości prawdy. My mamy ukochać prawdę. Miłuj prawdę, bo w tym jest nasze zbawienie. I 12 werset, właściwie 11 też. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli w prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. A więc, bracia i siostry, stawajmy po stronie prawdy. Miłujmy ją, a ona nas uchroni od zwiedzenia. Amen. Wszystko. Dziękuję.